Dobry, chwała Bogu, powstańmy do modlitwy. Panu Bogu naszemu chcemy podziękować za to, że możemy być w Twoim domu. Panie Boże nasz, bo to uznajemy, że to jest Twój dom, Panie Boże nasz, i spotykamy się, żeby chwalić naszego Boga i naszego Pana, my Twoje dzieci. Dziękujemy, że Twoje błogosławieństwo jest przygotowane już. Pomóż nam je wziąć, Panie Boże. Niech żadna troska, żadne obciążenie nie będzie przeszkodą dla nas, aby wziąć Twoje błogosławieństwo. Potrzebujemy, Panie Boże, tego błogosławieństwa, Panie nasz, jak rośliny deszczu. Dziękujemy za ten dzisiejszy dzień. Uwielbiamy Ciebie, Panie nasz Boże. Chwalimy Ciebie, jesteś dobry, wspaniały. Wywyższamy Ciebie i chcemy to czynić przez cały ten czas, razem, wspólnie. Jesteś godzien. Amen.
Chwała Bogu.
Tak śpiewaliśmy w tej pieśni. Chcemy Ci podziękować. Chcemy być wdzięcznymi. Panie Boże, z tych 10, których uzdrowiłeś, tylko jeden wrócił się, by podziękować. Tylko jeden się wrócił i chciał okazać wdzięczność. Panie Boże, my śpiewamy o wdzięczności, śpiewamy o tym, że chcemy, Panie Boże, Ci podziękować za Golgotę, za krzyż, Panie, za Twoją miłość. Panie nasz, chcemy znaleźć siebie zawsze wdzięcznymi. Pomóż nam tym, Panie nasz Boże, bo wiemy, że to jest droga do radości, do pełni oglądania Ciebie. Panie Boże, to jest droga do bycia w Twojej obecności i zawsze i wszędzie. Być wdzięcznym. Panie Boże nasz, chcemy być wdzięczni, jesteśmy wdzięczni. Dziękujemy Tobie, Panie nasz, dziękujemy z całego serca za to, co uczyniłeś, Panie Boże, dla ludzi, za to, co dla nas uczyniłeś. Panie Boże, jesteśmy Twoim ludem, wdzięczmy Twoim ludem, dziękujemy. I wiem, że Panie Boże, wiemy, że razem z nami chóry aniołów śpiewały. Panie Boże, chwałą dla Ciebie, że Ty jesteś godzien wziąć cześć i uwielbienie za to, co uczyniłeś na Golgocie. Panie nasz, dziękujemy. Amen. Amen. Chwała niech będzie Jezusowi. Usiądźmy na sekundę. Witam serdecznie wszystkich w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, a szczególnie gości. Czy są wśród nas gości? Kto jest wśród nas pierwszy raz? Chcemy przywitać. Kto jest pierwszy raz? Państwo nie są pierwszy raz? Nie? Okej. Dobrze. Nie widzę. Mam taką propozycję. Tego jeszcze nigdy nie robiliśmy. Nigdy w życiu. Powstańmy i przy dźwiękach melodii, nie będzie melodii, bo nie ma Toniego. I w każdym razie chodzi o to, żebyśmy się mogli przywitać. Wyjdźmy z naszych ławek i przywitajmy się ze sobą, jedni z drugimi. Tak jak przywitaliśmy się, nie zdążyłem ze wszystkimi, ale to nie sposób jest. W tym tygodniu urodziny ma siostra Marzena Mielnik. Życzymy Tobie, siostro, jeśli jesteś, wielu, wielu Bożych błogosławieństw. A w Anglii jest, tak? A, okej. Okay. Ale bardzo często widzę, że ogląda nasze transmisje online. Także siostro Marzenko, jeśli tam jesteś, to serdecznie błogosławimy. Pozdrawiamy i błogosławimy. I plan na ten dzisiejszy, na ten najbliższy tydzień wygląda w ten sposób, że w środę jest nasze nabożeństwo, godzinie 18:00, kontynuujemy nasze przeciekawe studium Ewangelii Jana i kończymy 15 rozdział Ewangelii Jana. W piątek wyjeżdżamy do Ryk. Każdy, kto chętny, może być zabrany, ale wcześniej musi o tym powiadomić mnie, żebyśmy się umówili na godzinę i miejsce. Zawsze przed nabożeństwem o godzinie 10:00 jest spotkanie modlitewne tam w sali Alfa i prowadząca siostra Jarosława mówi, że jest nas coraz więcej i coraz goręcej się modlimy, i to jest właśnie wspaniałe. Jaki to chrześcijanin, który nie modli się? Jaki to chrześcijanin, który nie umie się modlić? Jaki to kościół, gdzie nie ma chrześcijan, którzy się by modlili? Także to jest wspaniałe i zachęcam jeszcze wielu, wielu innych. Przed każdym nabożeństwem o 10:00 godzinie. Po nabożeństwie dzieci zostają na próbę przygotować, jak to zostało tu nazwane, jasełki. Niech będą jasełki. Jest lista na zewnątrz, na stole. Lista wypisywać się na Sylwestra. Kiedy na zewnątrz wszystko kosztuje 300 zł, u nas od 8 lat cena się nie zmieniła, czyli ile, kto pamięta? 30 zł, tak. I dajemy radę. Wszędzie inflacja szaleje, no nie szaleje, ale jest jakaś tam inflacja. Ceny idą w górę z pewnością, a u nas dalej świetnie, a mimo to dajemy radę za 30 zł. Dzięki Panu Bogu i pastorowej. No dobrze, to już wszystkie informacje, które chciałem. A, tu jeszcze widzę, że są ze sklepika nowości. Jest kalendarz Dobry Zasiew. Polecam. Na każdy dzień Słowo Boże. Można nie tylko zobaczyć te małe urodziny, to znaczy imieniny, ale także jest i fragment Bożego Słowa. Można się pokarmić swoją duszę i taka, jak to powiedzieć, podstawa do kalendarza, żeby można było na ścianie powiesić i nasz codzienny chleb także dla Ciebie, a także dla znajomych. Super. Jest temat ogólny, fragment Bożego Słowa, komentarz. Warto. Dobrze, a teraz będziemy wkładać w naszą przyszłość, czyli złożymy nasze dary finansowe, bo rozumiemy, że Słowo Boże naucza nas, że Pan Bóg widzi, kto daje i odpłaca bardzo hojnie. Jeśli chcemy mieć wiele Bożych błogosławieństw, no to na pewno ma to też i związek z finansami, które ułożymy na każdą dobrą sprawę. Powstańmy.
Nasze dusze są wypełnione prawdziwą radością. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy za to. Prosimy, pobłogosław wszystko, co zebraliśmy dzisiaj na budowę Twojego Kościoła tutaj, Panie. Amen.
Teraz działa. Chodzi o to, że żebyśmy pomodlili się o siostrę Mariolę, dokładniej mamę Agnieszki, która została nad ranem czy w nocy zabrana do szpitala, ponieważ okazało się, że był to zawał. Jest w szpitalu, więc cieszymy się, że przeżyła, że jest pod opieką lekarzy, ale niech łaska Boża sprawi, żeby znowu była wśród nas. Panie Boże nasz, modlimy się o naszą siostrę Mariolę. Modlimy się, Panie Boże, o Twoje uzdrowienie dla niej, aby mogła wydobrzeć, aby mogła znowu być z nami, Panie Boże. Chcemy być z nią, chcemy, żeby razem z nami chwaliła Ciebie. Chcemy, żeby znowu miała okazję, Panie Boże, żeby wszystko zrobić lepszym. Dziękujemy Ci, Panie nasz, że jesteś dobrym Bogiem. Mamy do Ciebie zawsze zaufanie, jako do naszego Pana, Boga, do naszego Ojca, do naszego przyjaciela. Amen. Amen. Dziękuję bardzo. Usiądźmy. Więc dzisiejsze słowo też będzie opierało się na tej bardzo ciekawej Ewangelii. Wszystkie są ciekawe, ale ta jakby primi inter pares. Ten temat, który dzisiaj będę chciał przekazać, jest zainspirowany wydarzeniami, które miały miejsce nie tak dawno. Może w trakcie tego mówienia o tym temacie, może jeszcze raz do tej sprawy powrócę. Otwórzmy Słowo Boże zapisane w Ewangelii Jana, 14 rozdział i 30 werset. Uda się? Uda się. Już wiele nie będę mówił z wami. To są słowa naszego Pana Jezusa. Nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Nadchodzi władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Tak powiedział Pan Jezus na krótko przed ostatnimi wydarzeniami, podczas jego pobytu na ziemi. Pierwsze pytanie, władca świata, o kogo tutaj chodzi? Myślę, że nie trzeba się specjalnie domyślać. Wiemy, że Pan Jezus władcą świata w tym momencie, w tym kontekście nazwał szatana, zwany też księciem świata albo księciem ciemności. To właśnie on tak został nazwany. Władca, książę, to ten, który panuje, ten, który ma władzę. Z Ewangelii wiemy, czyli z Biblii, wiemy, że Pan Bóg nad wszystkim panuje i nie może być dwóch władców, tym bardziej władcy ciemności, władcy światła, do jednego worka wrzucić nie można. To są dwa różne światy, zupełnie przeciwstawne. Więc jeśli jednak on nazywany jest księciem albo władcą, to skąd się wziął taki władca? Skąd jest taki panujący? No, nie trzeba specjalnych studiów teologicznych, żeby domyśleć się, że to nie Pan Bóg go ustanowił jakimś władcą czy księciem, tylko w jakiś inny sposób musiał dojść do władzy, do panowania. Różne są wytłumaczenia tego faktu, ale jedno wiemy, że jedynym władcą, prawowitym władcą jest Pan Bóg, a każdy inny to jest albo samozwańcem, albo jest uzurpatorem i takim też jest właśnie szatan, diabeł, którego zowią władcą tego świata. Tego świata, który jest przemijający, który wiemy, jaki jest. Gdy Pan Bóg stworzył ziemię i stworzył ten cały wszechświat, diabeł poprzez swój bunt został strącony z nieba, strącony na ziemię i jak pamiętamy z Biblii, był w stanie tylko pełzać po ziemi jak wąż. Stracił wszystkie swoje insygnia, wszystkie swoje posady, jakie miał w niebie, a wiemy, że miał tam bardzo wysoką, bardzo wysokie miejsce o nazwie Jutrzenka. Był bardzo wysoko przy Bogu, ale z powodu swoich działań buntowniczych wszystko to utracił i został strącony do pozycji węża, który mógł tylko w prochu ziemi pełzać po ziemi. Znamy tą całą historię o Adamie i Ewie, nie będę tego przypominał, ale to właśnie człowiek, który dał wtedy w tym raju, dał się zwieść, to właśnie człowiek przez swoje nieposłuszeństwo, człowiek przez swoje wypowiedzenie posłuszeństwa Panu Bogu, więc pewnego rodzaju bunt, przez swój brak też zaufania wobec Pana Boga i jeszcze moglibyśmy tutaj wiele przymiotników innych wymieniać, oddał w pewnym sensie władzę diabłu, bo Pan Bóg ustanowił człowieka nad ziemią, nad wszystkim, co stworzył i mówi, panuj nad tym, rządź nad tym. I było wspaniale. Była ta jedność między Bogiem i człowiekiem. Człowiek to wszystko miał ogarnąć, miał prawo do tego, a miał prawo, bo Pan Bóg mu to prawo przekazał. Ale z powodu tego wszystkiego, co się stało, człowiekowi zostało to prawo wyrwane i diabeł to przejął dla siebie. Stąd nazywany jest właśnie uzurpatorem. Od tego czasu istnieje zło, istnieje grzech, istnieje piekło, istnieje pokusa. Pokusa, z którą spotykamy się niemal na co dzień. My ludzie spotykamy się niemal na co dzień i źródło tej pokusy może być przynajmniej dwojakie. Pierwsze to od naszego ciała, które pożąda tego, co nie powinno pożądać. Od momentu upadku w grzech właśnie chce zaspokoić ciało, chce zaspokoić swoje pragnienia, które są przeważnie grzeszne, niepodobające się Bogu i to doskonale znamy. Ale jest też źródło drugie, pokusy i tym drugim źródłem jest właśnie diabeł, szatan, któremu zależy na tym, żeby ludzi, stworzenie Boże, żeby skusić, by chciał popełnić grzech, a wtedy już ma go w swoim ręku, żeby nie powiedzieć w swoich szponach. Czy w związku z tym, co przedstawiłem, że człowiek jest poddany takim naciskom, czy takiemu szarpaniu ze strony pokusy, ze strony grzechu z zewnątrz, czy człowiek jest bezsilny na te no, na pokusy, czy jest bezsilny, czy musi bezwolnie im ulegać, czy musi bezwolnie grzeszyć i w ten sposób podpaść pod Boży gniew, a ostatecznie pod Boży sąd. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Pan Bóg zabezpieczył wiele możliwości, aby człowiek mógł z tego impasu wydostać się, aby mógł zapanować nad swoimi pokusami, nad swoim ciałem, żeby nie musiał grzeszyć i żeby nie musiał być osądzony za swój grzech i za swój brak kontroli nad sobą. Bardzo ciekawy fragment na temat grzechu znajdziemy w Starym Testamencie. Nie wiem, czy wiecie o tym, że właśnie w Starym Testamencie i to już w pierwszej Księdze Mojżeszowej znajdziemy bardzo ciekawy fragment, który wiele ma nam do powiedzenia na temat grzechu i na temat tego, jak człowiek może sobie z tym problemem poradzić. Pierwsza Mojżeszowa 4, 2 do 7, jeśli można na tablicy. Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę. Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał. Wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I rzekł Pan do Kaina, czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. To było już po upadku, ale mimo wszystko ciekawe jest dowiedzieć się, że nawet wtedy, gdy człowiek upadł i został wypędzony z tej ziemi zwanej rajem, to nadal był ten bardzo bliski kontakt z Bogiem i Pan Bóg bezpośrednio przemawia do człowieka. Ale wróćmy do Adrem. Bóg mówi do Kaina, słuchaj, twój grzech czyha u wrót twoich. On jest tam blisko. Jeśli ty będziesz miał złe myśli, jeśli twoje działania będą niewłaściwe, to ten grzech nad tobą zapanuje. On ogarnie ciebie. On zdobędzie ciebie. Ulegniesz jemu. Będziesz jemu podległy. Stąd rada Pana Boga dla Kaina była, rób wszystko, żeby ten grzech nad tobą nie zapanował. Możesz zrobić wiele, także nawet wtedy, mimo że to nie był czas Nowego Testamentu, nie był czas tego, o czym za moment będę mówił, co otrzymaliśmy w Chrystusie, Pan Bóg już wskazywał na człowiekowi, że jest taki problem, i że trzeba z tym problemem, człowiek musi sobie z tym problemem poradzić, a tak naprawdę wiemy, że często albo najczęściej jest tak, że bez Bożej pomocy człowiek sobie na tym problemem nie poradzi. No i właśnie to jest ta sprawa, która mnie tak bardzo dotknęła w ostatnich dniach, pewna wiadomość, że człowiek wierzący może tak daleko zapędzić się w swoich działaniach, w których jest grzech, że może go to zaprowadzić do śmierci, a nawet do śmierci wiecznej. I to wydarzenie, no nie będę oczywiście opisywać w szczegółach, ale to spowodowało, że zacząłem ten temat bliżej studiować. I do jakiego wniosku doszedłem? Mianowicie, my, ludzie wierzący, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy te pokusy, one są. Nie możemy mówić, że ich nie ma, że nie spotykamy ich na naszej drodze, ale to my mamy nad nimi zapanować. Zgodnie z tym, co Pan Bóg mówił już na samym początku do Kaina. Mamy narzędzia, żeby nad grzechem zapanować. Nie możemy pozwolić, żeby jakaś nawet mała cząstka tego grzechu została, bo on prędzej czy później o nas upomni się i nad naszym życiem może zapanować. Dlatego zrobić trzeba wszystko, żeby ten grzech nie miał miejsca, nawet w najmniejszej formie w naszym życiu, by mógł nad nami zapanować. Oczywiście dzisiaj w obecnej erze Nowego Testamentu, gdy wiemy, co uczynił dla nas Chrystus i możemy całymi garściami czerpać z tego bogactwa duchowego Chrystusa, dzisiaj łatwiej sobie potrafimy poradzić z czymś takim jak grzech, jak pokusa. O tym też nie będę mówił, bo każdy z nas, nawet najmłodszy wierzący, najmłodszy chrześcijanin, wie, jak sobie z tym poradzić. Ale chcę tylko zaznaczyć, że Pan Bóg nie zostawił nas z naszym problemem, ale przychodzi nam cały czas w sukurs i od samego początku nam wskazywał na problem, a także na możliwości wyjścia z tego problemu. Gdy człowiek wierzy w Boga, więcej gdy odda swoje życie Panu Bogu, to zgodnie z tym, co studiowaliśmy właśnie w ostatnią środę Ewangelii Jana, 15 rozdział, nie tylko stajemy się latoroślą, która jest włączona w krzew winny, ale też i soki z tego krzewu winnego, czyli Duch Chrystusowy mieszka w nas. I stąd, gdy chodzimy w tym świecie, działamy, funkcjonujemy, to razem z nami rozszerza się, czy razem z nami chodzi, jeśli mogę tak to ująć, Królestwo Boże. Ponieważ mieszka w każdym dziecku Bożym, prawdziwym dziecku Bożym Duch Święty, to tam, gdzie my idziemy, tam jest Królestwo Boże. Tam my zaprowadzamy porządek Królestwa Bożego. I uzurpator, diabeł, w tym momencie musi ustąpić pola, dlatego że to wtedy staje się polem działania i miejscem panowania Pana Boga przez nas. Przez nas, przez ciebie i mnie, Pan Bóg sprawuje swoje rządy tutaj na tej ziemi, którą przechwycił nieprawnie Boży nieprzyjaciel. I dobrze o tym pamiętać, że taka jest nasza funkcja i takie nasze miejsce. Byśmy pełni Ducha Świętego mogli na tej ziemi nieść z sobą Królestwo Boże i rozszerzać przez nasze działanie, nasze myśli, dobre uczynki, rozszerzać Królestwo Boże. Takie jest nasze zadanie. Ale co się dzieje z człowiekiem, który grzeszy? Taki człowiek staje się niewolnikiem grzechu. Niewolnikiem grzechu. Co to znaczy? To znaczy, że musi czynić to, co grzech mu każe. Musi być takim bezwolnym czasami narzędziem tego zła, które w nim ma swój zalążek. Człowiek, który sięga po grzech, który da się skusić, który uczyni zło, pozostawia diabłu pole do działania, taki przyczółek. To się w języku wojskowym nazywa przyczółek. Zostawia mu przyczółek i z tego przyczółka, z tego fragmentu ziemi już w tej chwili jego, grzech powoduje wyrwę, grzech odbiera jakiś fragment ziemi Panu Bogu, oddaje, diabeł to, po to sięga i z tego przyczółka diabeł może dalej atakować. Będzie atakował w chwilach dla nas czasami nieoczekiwanych. Będzie atakował nas, kiedy tego najmniej byśmy chcieli. Stąd nie możemy my, którzy wiemy, jak to działa, my ludzie wierzący, pozwolić jemu na założenie takiego przyczółka w nas. Jak to dawniej mówili kaznodziejowie, nie możemy pozwolić jemu, czyli diabłu, żeby przyszedł i wbił gwóźdź w naszym domu. Bo prędzej czy później on przyjdzie i powie, to jest mój gwóźdź, a tu mogę powiesić mój płaszcz, mój kapelusz i tak dalej, i tak dalej. Zawsze wtedy, gdy dajemy jemu miejsce poprzez grzech, diabeł będzie wracał i będzie mówił, to jest moje pole, ten grzech nie został uporządkowany, nie został zniszczony, więc to należy do mnie, i z tego poletka, nawet najmniejszego, on będzie atakował i może doprowadzić do całkowitego zniszczenia człowieka. Stąd właśnie Słowo Boże naucza nas, abyśmy, nawet jeżeli upadniemy, jak najprędzej biegli do Boga, uporządkowali to z Nim, żeby nam było przebaczone, żebyśmy mogli być oczyszczeni, by diabeł stracił wszelki przyczółek i wszelkie poletko, które jemu się wydaje, że już do niego należy. Dlatego, że jeśli tego nie zrobimy, to grzech ostatecznie może nad nami w pełni zapanować i gdy jesteśmy niewolnikiem, to może on nas doprowadzić nawet do całkowitego zniszczenia. Jeszcze a propos pokusy, jedno słowo. Ludzie wierzący mają czasami problem, bo pojawi się pokusa i już w tym momencie padają na taki smutek, biegną do Pana Boga, przepraszają, bo pojawiła się pokusa. Gdy tymczasem pokusa to jeszcze nie grzech. Nie można zapanować nad pierwszym wzrokiem, nie można zapanować nad pierwszą myślą, ale można zapanować nad drugi raz, gdzie spojrzę, można zapanować nad drugą myślą, która się pojawi, więc pokusa sama w sobie nie jest jeszcze grzechem. O tym żebyśmy pamiętali. Wracając do naszego wersetu. Może jeszcze raz ten werset nasz przewodni. Nadchodzi władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Stąd właśnie Jezus mógł powiedzieć w tym momencie, nadchodzi prawdzie władca świata, on wiele by chciał, ale nie ma on nic do mnie. Nie znajdzie we mnie nic, na co mógłby się powołać. Nie ma tam ani milimetra kwadratowego, na którym mógłby postawić swoją nogę. No, chciałbym to mocniej ująć, ale niech będzie nogę, żeby mógł w jakiś sposób doprowadzić Pana Jezusa do porażki, do niezrealizowania przez Niego Jego wiecznego planu. Nie ma On nic do mnie. Nadchodzi, niech sobie przechodzi, ale nie ma On nic do mnie. I oby tak było też w naszym życiu. Niech On sobie chodzi, niech wokół nas jak lew ryczący, ale jeśli nie ma On do nas, jeśli nie ma w nas żadnego miejsca, które może nazwać swoim, jesteśmy wygrani. On może tylko chodzić jak lew ryczący. Drugie miejsce to Jana 16, rozdział 11, wiersz. O sądzie zaś mówię, gdyż książę tego świata został osądzony. Książę tego świata został osądzony. Mowa jest o sądzie Bożym nad diabłem, nad uzurpatorem, nad kusicielem. Sąd Boży odbędzie się, wiemy to z Bożego Słowa. Przyjdzie moment Bożego Sądu. Czasami ten sąd odbywa się już tutaj troszkę wcześniej. Później przyjdzie sąd ostateczny. Ale jak dobrze wiedzieć, że nad diabłem odbędzie się Boży Sąd. Nad tym, który jest uzurpatorem, który bezprawnie przejął to, co zostało przekazane człowiekowi. Nad kusicielem, który zwodzi ludzkość, nie tylko jednego człowieka, dwóch, sto milion, ale całą ludzkość chce zwieść, dlatego że tak bardzo nienawidzi nas i tak bardzo nienawidzi Pana Boga. Diabeł w momencie buntu znalazł się poza obszarem działania wszechmogącego Boga. Ale to dopiero przyjście Chrystusa i krzyż Chrystusa na końcu przypieczętowały jego los na zawsze. Od tej pory, od chwili, gdy Jezus dokonał swojego wielkiego czynu na krzyżu Golgoty, od tej pory diabeł został porażony na stałe, na zawsze, na wieki. Tam został jego los przypieczętowany na krzyżu. Krzyż właśnie spowodował, krzyż Chrystusa, jego dzieło spowodowało, że odebrani mu zostali ludzie, odebrana mu została ziemia, władza nad tą ziemią, Oczywiście on jeszcze do końca, zanim nie przyjdzie Chrystus, jeszcze będzie próbował dokonywać swoich działań, ale już dokonuje jako ten, na którym już sąd został ogłoszony. Dokonuje tego jako ten, który został już porażony i on o tym dokładnie wie. To są jego ostatnie podrygi. Jeszcze próbuje szkodzić, jeszcze próbuje swoje ogromnie na nienawiści do Boga czynić wiele zła i ludzi oderwać, jak najwięcej się tylko da od Pana Boga, ale to są tylko jego ostatnie podrygi, ostatnie działania, jak wiemy z Bożego Słowa. Od chwili przyjścia Chrystusa na świat każdy człowiek może znaleźć ochronę przed działaniem tego władcy, księcia świata ciemności w cieniu krzyża. Może odebrać od Pana Boga przebaczenie i nowe życie i w tym nowym życiu chodzić. To właśnie krzyż sprawił, że Chrystus mógł opustoszyć piekło. Czytamy o tym w tej wspaniałej księdze w Biblii. Teoretycznie, albo z punktu widzenia człowieka, albo z punktu widzenia człowieka niewierzącego, zdawałoby się, że krzyż to przegrana, że tam został zabity Boży Syn. A tak naprawdę to było wielkie zwycięstwo Boże. To właśnie dzięki temu, że Chrystus umarł tam na krzyżu, mógł pójść do piekła, czyli do królestwa ciemności. Tam on panował, tam nikt inny nie miał dostępu. A tam Chrystus śmiało wszedł w momencie, gdy umarł i spustoszył piekło. Czytamy w Piśmie Świętym, że wielu udało się wyprowadzić wtedy właśnie piekła na światłość. W jak sposób to się stało? Nie wiem, ale Pismo Święte mówi, że tak było, że tak się stało. To jest właśnie nasz Pan. Nawet ci, którzy wtedy byli już skazani na wieki wieczne, na zginienie, zostali wyprowadzeni. Chwała niech będzie naszemu Panu i naszemu Bogu, że tak zrobił. Więc to, co wydawało się być porażką, to, co diabeł chciał uczynić właśnie przegraną, to stało się wielkim zwycięstwem. I teraz dobra nowina jest taka, że dziecko Boże może od tej pory diabła zwalczyć. Może go zwalczyć, dlatego że pierw Chrystus go w pełni pokonał. I od tej pory diabeł nie może już bezkarnie do końca zniszczyć te ziemię i człowieka, szczególnie człowieka Bożego. I o tym właśnie za moment będę więcej mówił. Jana 12:31. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. Przyjdzie taki moment, gdy ziemia zostanie uwolniona w pełni od jego osoby i od jego panowania. Już wcześniej użyłem tego powiedzenia, ale powiem jeszcze raz. Możemy mówić o tym, że dni jego są policzone. Im bardziej jest źle na tym świecie, tym wiemy ze Słowa Bożego, tym bliższe jest przyjście innego księcia, księcia pokoju, który ma tutaj założyć swoje władztwo. Smucimy się złem na tym świecie, ale dobra nowina jest taka, że odrzucony będzie diabeł, wyrzucony zupełnie będzie i diabeł, a także i ci, którzy jemu służą, i ci, którzy przyjęli jego teologię, jego ideologię, którzy przyjęli jego sposób działania, czyli ludzie, którzy tworzą zło razem z nim, ci również zostaną wyrzuceni precz. Czy możemy sobie wyobrazić taką sytuację? Czy możemy sobie wyobrazić ten świat właśnie bez tego księcia, uzurpatora, bez diabła, a także bez ludzi, którzy jemu służą, którzy wolą przejąć jego sposób działania i myślenia? Byłoby to tak, mniej więcej. Brak wojen, bez korupcji, bez niemoralności, bez parad gejowskich, bez śmieci i śmierci, bez korup, bez różnych tajnych stowarzyszeń, bez różnych spisków politycznych, bez buntów, bez przemocy. Tu można by wymieniać świat, który będzie potem, gdy diabeł ostatecznie zostanie wyrzucony, osądzony i wyrzucony, a także ci, którzy jemu służą. Bo Biblia, ta właśnie księga, w której jesteśmy zakochani i którą czytamy z przyjemnością, ta Biblia mówi nam, że przyjdzie dzień, kiedy pojawi się z nieba prawdziwy władca, który obejmie ostateczne rządy nad tym światem. Kiedy ten świat w pełni powróci do podwładanie prawowitego władcy, czyli Boga. Czy ten piękny świat, o którym przed chwilą wspomniałem, czy to za czym tęsknimy my, wierzący ludzie, czyli sprawiedliwość, piękno, dobro, czy przyjście tego świata i tych wydarzeń, czy możemy przyspieszyć? Czy ty i ja, my skromni wierzący, czy możemy to przyspieszyć? Biblia też na ten temat ma coś do powiedzenia. Biblia mówi na to pytanie wielkim tak. Tak, tak, Kościół może to przyspieszyć. To nie musi trwać jeszcze 20 wieków. Kościół może cały ten proces przyspieszyć. Biblia mówi jak? Mówi, oblubienica, niech się modli. Amen, przyjdź Panie Jezu. Amen, przyjdź Panie Jezu. Czy tak się modlimy? Mam nadzieję, że Kościół tak się modli. Pytanie jest, czy tęsknimy za tym? Czy wołamy do Boga właśnie w ten sposób? I czy, tak jak Noe, patrząc na zło, które jest wokół nas, czy trapimy swoje serce tak jak Noe, gdy patrzał, sprawiedliwy Noe, gdy patrzał na swoje otoczenie, na ludzi, z którymi przyszło mu żyć, jego serce smuciło się, trapiło się. Oblubienica ma być tym światem, albo raczej złem, które panuje w tym świecie, zmęczona i ma wołać, jak czytamy 1 Koryntian 16:22, jeśli kto nie miłuje Pana, niech będzie przeklęty, marana ta, czyli Pan niech przyjdzie, czyli Pan niech przyjdzie. Ale oczywiste jest, że oblubienica ma miłować Pana i miłować Jego przyjście, a kto nie miłuje, niestety, jak czytamy, słaby los czeka takiego człowieka. Bądźmy wśród tych, którzy w pełni należą do Pana, którzy nie zostawiają miejsca poprzez grzech w swoim życiu, nie zostawiają miejsca dla diabła, by mógł atakować, a może nawet zapanować. Bądźmy wśród tych, którzy modlą się, przyjdź Panie Jezu. Bądźmy wśród tych, którzy do tego momentu żyją sprawiedliwie, czynią dobrze i gorliwie oczekują Jego przyjścia. Powstanie do modlitwy. Chcemy podziękować Tobie, że jesteśmy po tej właściwej stronie. To dzięki Tobie, Panie Boże nasz, to Ty nas znalazłeś. Nie wiemy, dlaczego nas. Nie uważamy się za kogoś specjalnego, ale Twoje wielkie zbawienie okazało się dla nas i pomogłeś nam je zauważyć, a także przyjąć. Wielkie, wielkie dzięki Tobie, Panie Boże nasz. Dziękujemy też za to, że otworzyłeś oczy nasze, abyśmy widzieli. Dałeś nam rozum, abyśmy zobaczyli, co jest, o co naprawdę w tym wszystkim chodzi. Dziękujemy, że pozwalasz nam zobaczyć te moce duchowe, tę rzeczywistość duchową, abyśmy mogli wybrać życie i abyśmy mogli rozumieć, z kim walczymy i jak mamy walczyć. Dziękujemy naszemu dobremu Bogu, że dał nam narzędzia, które możemy wybrać, aby zwyciężyć. Dziękujemy, że możemy zwyciężyć diabła w różnych formach zło, które występuje. Możemy zwyciężać, możemy się modlić, możemy wiedzieć, że zwycięstwo jest po Twojej stronie, a więc i po naszej stronie. Dziękujemy Ci, Panie i Boże nasz. Czasami w tej walce ktoś może zginąć, ale generalnie my wiemy, że jesteśmy armią zwycięską, armią, którą prowadzi nasz Pan i nasz Bóg, który zwyciężył diabła na krzyżu, nasz Pan i nasz Bóg, który miłuje swoje dzieci i który chce nas prowadzić do swojego królestwa. Naucz nas, Panie Boże, walczyć tak, jak Ty walczysz, Panie Boże. Naucz nas tęsknić jeszcze bardziej za Twoim przyjściem i modlić się. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Maranata. My na to czekamy. Czekamy na Twoje sprawiedliwe królestwo. Czekamy na Twoje rządy, które masz przyjść i ustanowić. Chwała i cześć. Składamy Tobie, my Twoje dzieci, my Twój Kościół. Dziękujemy. Amen. Amen.
Tą pieśnią chyba zakończyliśmy nasze nabożeństwo. Ja widzę, że jeszcze jest trochę czasu. Jeszcze mogliśmy jedną pieśń na przykład zaśpiewać. Tak? O, super. To tą pieśnią już definitywnie zakończymy nasze nabożeństwo. Chcę tylko przypomnieć o tej liście do wpisywania się na Sylwestra. No i też taki mała agapę, jak zawsze w niedzielę, żeby można było spokojnie porozmawiać ze sobą nawzajem. No i życzę dobrego tygodnia, dobrego, błogosławionego tygodnia i dziękuję bardzo. God bless. Ale ja bardzo nieskromnie mam takie wrażenie czasami, że dołączamy do chóru aniołów. Albo może jeszcze mniej skromnie, aniołowie dołączają do nas. Jak my tam chwalimy Pana Boga. Dobrze. Smacznego i porozmawiajmy ze sobą. Jesteśmy jedną rodziną.